Komentatorzy w studiu Radia Gdańsk, Tomasz Olszewski, witam już oficjalnie, a wraz ze mną Artur Górski.
Witam serdecznie.
Gazeta Gdańska i magazyn Solidarność. Jan Chlebowicz, gość niedzielny.
Dzień dobry.
Maciej Sanecki, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto. Witajcie.
Dzień dobry.
I teraz powiedziałbym tak, gdybym nie był złośliwy, albo gdybym był złośliwy, ale nie wiem. Wczoraj, kiedy na naszej stronie internetowej, na stronie Radia Gdańsk, czytałem o tym, że zwierzyny jest dużo ponoć dzikiej, bo myśliwych jest za mało, pomyślałem, że ktoś w sztabie aktualnie urzędującego prezydenta bardzo się stara o to, żeby po 24 sytuacja się zmieniła, przynajmniej o jednego przybyło. Bo trudno zrozumieć niektóre działania sztabowców obecnego prezydenta. Myślę, że kwestia też nie zrozumienia słownika. Reelekcja to nie znaczy, że coś jest z automatu.
I może się pomylić z innym słowem, to trzeba też uważać na to.
Jakim?
Słowo. Ale jeśli flinta wisi na ścianie, to
wystrzeli.
Tu
nie chodziło o ten rodzaj złośliwości, tylko o to, że rzeczywiście poniedziałkowy poranek i wystąpienie prezydenta Komorowskiego, który zgadza się i na JOW-y, i na finansowanie partii z budżetu, to znaczy zmianę zasad, i na zmianę ordynacji podatkowej, no to wyglądało dość dziwnie.
No tak, więc za chwilę, nie czytając kartki, powie, że chce odsunąć od władzy Platformę Obywatelską. No to czekamy.
Nie, no, rzeczywiście ruch prezydenta, ten poniedziałkowy szczególnie, był zaskakujący dla bardzo wielu ludzi, nie tylko jego oponentów politycznych, ale myślę, że dla całego jego również obozu, dla członków Platformy Obywatelskiej. Mi się ten ruch prezydenta bardzo nie podoba. Jestem taki zdegustowany. Jeszcze zanim podano oficjalne wyniki wyborów, tak, zauważmy to, prezydent pod wpływem pewnych emocji, sondażowych wyników z dnia poprzedniego uruchamia procedurę zmiany konstytucji. Wydaje mi się, że to jest bardzo taki niebezpieczny precedens. No, jednak prezydent miał być strażnikiem konstytucji, a nie człowiekiem,
który
pod wpływem emocji, pod wpływem kampanii wyborczej, dokończę tylko, zaczyna tą konstytucję zmieniać. Bo, bez żadnej dyskusji, bez żadnego zastanowienia się, no tak tego się nie powinno robić, uważam. I to jest ruch prezydenta, który nie przysporzy mu z pewnością, wydaje mi się, wyborców Pawła Kukiza, bo oni są generalnie nastawieni antyestablishmentowo, tak to nazywam. Teraz jadąc rowerem do radia na tą audycję, widziałem na plakacie Bronisława Komorowskiego tutaj obok taki napis: PiS PO, jedno zło. I to jest jak tak, gdyby moim zdaniem kwintesencja tego, co elektorat Pawła Kukiza ma w głowie. Oni nie zagłosują raczej na Bronisława Komorowskiego, więc taki ukłon w ich stronę, nieprzemyślany moim zdaniem, który no, skończy się tym, że jeszcze mniejszy elektorat zagłosuje na Bronisława Komorowskiego. No to tyle. Aha, no jeszcze mówiliśmy o poparciu wczorajszym, którego udzielił Bronisławowi Komorowskiemu Aleksander Kwaśniewski. To z kolei tak uważam taki ukłon w stronę ewentualnego elektoratu lewicy. Tyle, że mam takie poczucie, że to już nie bardziej nie lewicy, tylko w stronę elektoratu
35, SLD. Tak, to wynik lewicy w tych wyborach.
Najpierw, Tomku, zacznę od sztabowców, o których wspomniałeś na początku. Ja myślę, że po drugiej turze wyborów, niezależnie od wyników, powinni podać się do dymisji i na tych przymusowych wakacjach podjąć się napisania podręcznika, jak w ciągu paru miesięcy zmarnotrawić poparcie urzędującego prezydenta i jak sprawić, by zaufanie społeczne z 80% spadło do tam, nie wiem, 30%.
Marcin Meller twierdzi, że wystarczy, żeby zajęła się tym dawna Unia Demokratyczna.
Tak, być może. Ale jeszcze wracając tutaj do wypowiedzi Macieja Sandeckiego, tutaj zgadzam się, to jest w ogóle fatalny pomysł, te umizgi Bronisława Komorowskiego do elektoratu Pawła Kukiza w zakresie JOW-ów. Oczywiście to jakby mi się wydaje, że wyborcy zgadzając się Pawła Kukiza, to nie są wielcy fanatycy JOW-ów, tylko po prostu ludzie, którzy chcą pewnej zmiany rzeczywistości w Polsce politycznej. I tutaj ciekawym pomysłem moim zdaniem było propozycja Pawła Kukiza o zorganizowaniu debaty w jego miejscowości w Lubinie, w której wystartowaliby zarówno Andrzej Duda, jak i Bronisław Komorowski. Paweł Kukiz wystąpiłby w roli moderatora, a widownią byłby elektorat Pawła Kukiza, oczywiście jakieś tam przedstawicielstwo, bo wydaje mi się, że taka debata zadecydowałaby o wyniku wyborów. To, jak odnaleźliby się w tych skrajnie trudnych warunkach obaj kandydaci.
To mniej więcej tak jak pierwsi chrześcijanie odnajdywali się w Koloseum w Towarzystwie Lwów.
Ale wydaje mi się, że...
Zwłaszcza to, jeden z tych kandydatów.
Wydaje mi się, to jakby odpowiadali, jakby się zachowywali, jakby się odnaleźli w tej właśnie skrajnie trudnej sytuacji, mogłoby zadecydować o wyniku wyborów. Jak wiemy, Andrzej Duda już na Twitterze odpowiedział, że podejmuje wyzwanie. Pytanie, co na to Bronisław Komorowski.
Możemy się założyć, ja powiem, że nie weźmie udziału w takiej debacie.
Nie weźmie.
Jako historyk doskonale pamięta, czym w ogóle debaty się kończyły, szczególnie ta pierwsza historyczna z 1960, kiedy młody JFK pokonał faworyta Richarda Nixona, wiceprezydenta od 8 lat, więc myślę, że 8 sztabowcy podpowiedzieli, dlatego też uciekł przed pierwszą debatą, nie wcale dlatego, że nie było krzesła, na którym mógłby stanąć, ale podczas tej debaty.
Widzę, ja nie muszę być złośliwy, bo Artur zrobi to doskonale.
Konstytucji, oczywiście przypomnę też klasyka, czyli Bronisława Komorowskiego, który mówił o politycznych frustratach, którzy przegrywając wybory chcą zmieniać konstytucję, więc jakby były profetyczne zdolności prezydenta, tu się objawiły. Co do pomysłu debaty prowadzonej przez Pawła Kukiza, ciekawy pomysł. Wyborcy rzeczywiście Pawła Kukiza to nie są tylko ci zwolennicy JOW-ów, oni po prostu chcą dość mają zatęskłej polityki. W Wielkiej Brytanii wygrywa Paweł Kukiz w Cuglach. To też jest kwestia nie tylko tęsknoty za ojczyzną, ale to człowiek, który jasno i wyraźnie mówi o klęsce demograficznej Polski, o tej zapaści demograficznej, do której przyłożyły się 8 lat rządów PO i PSL. I to są ludzie, którzy mają dosyć zatęchłej polityki po prostu. Również tej w Gdańsku. Mam nadzieję, że to kiedyś do Gdańszczan dotrze. Mimo, że Komorowski tutaj dostał bardzo dobry, nadspodziewanie dobry wynik.
To króciutka przerwa, po której wracamy. 603-06-06-06, numer dla naszych słuchaczy. Artur Górski, Jan Chlebowicz, Maciej Sandecki, Tomasz Olszewski. Witamy ponownie, a państwo piszecie tak. To jakby kandydował Jurek Owsiak, to prawdopodobnie by miał lepszy wynik niż Kukiz. Ciekawe, pozdrawiam. Tak ktoś docieka. Pan Walerii pisze. Witam, ja jestem zniesmaczony zachowaniem pana Kukiza. Woda sodowa uderzyła mu do głowy. Zakładanie partii, prowadzący debaty między kandydatami. Co jeszcze? Może prezydent ma za przeproszeniem zatańczyć bez spodni, bo pan Kukiz, nowy mąż opatrzności, tak chce. Ja myślę, że nie... Wracając do tej debaty, którą zaproponował Kukiz... Pan Kukiz... No nie, to poznałem go kiedyś, więc mogę po tak powiedzieć. Paweł Kukiz, o. Wydaje mi się to jednak dość nieszczęśliwym pomysłem, no bo zwabienie do grona swoich wyznawców, dwóch kandydatów, z czego jeden jest absolutnie tym wyznawcą obcy, no to by był po prostu taki hejt, taka, używając języka klasyka, szczujnia wobec obecnego prezydenta, że ja... Myślę, że to nie jest dobry pomysł.
Dlaczego? A poza tym, przecież Andrzej Duda i PiS nigdy nie byli za jedno za JOW-ami. Przecież to jest tak, te umizgi są dwustronne. I to, co powiedział Andrzej Duda podczas wieczoru wyborczego, to też było moim zdaniem kiepski pomysł, dlatego że PiS, tak jak wcześniej powiedziałem, nigdy nie był za JOW-ami, więc tu byłoby moim zdaniem starcie...
No, gdyby był za JOW-ami, to prawdopodobnie już by JOW-y były, no bo Platforma no tak, miała to w programie.
Dlatego to byłoby przecież raczej starcie, myślę, że byłoby jednak dość wyrównane i ta, myślę, niechęć, tak jak zresztą wcześniej mówiliśmy, PiS PO jedno zło, tak? Więc myślę, że to byłoby dość wyrównane starcie. Natomiast jeszcze do SMS-a
tylko czy nie
słuchacza...
błędu, myśląc o tym, że wyborcom Pawła Kukiza chodzi o JOW-y, bo tak jak wszyscy mówią, to JOW-y bywają różne, bo większość tak, osób tak naprawdę nie wie, tylko pokazała środkowy palec obecnej władzy.
No właśnie, nie chodzi tylko o JOW-y, czekamy na spójny program tego ugrupowania, oczywiście, który mam nadzieję dotrwa do wyborów parlamentarnych i będzie wielkim jęzorem uwagi, niejakim języczkiem.
Ja tylko dokończę myśl i nawiązując do SMS-a słuchacze, ja też mam pewien problem z Pawłem Kukizem, dlatego że przy całej sympatii dla jego jako muzyka i z podziwem patrząc na jego charyzmę i to, że potrafił zgromadzić tak pokaźny elektorat, to jednak mam pewien problem z jego poglądami. To znaczy ja do końca nie wiem, jakie poglądy ma Paweł Kukiz, bo z jednej strony deklaruje się jako wolnorynkowy, a jeszcze niedawno pamiętam, jak rozmawiałem z nim na terenie Stoczni Gdańskiej, gdzie był jednym z liderów ruchu oburzonych, gdzie dominowały postulaty socjalne. Pamiętam Pawła Kukiza, który na Majdanie bratał się ze strajkującymi Ukraińcami. Dzisiaj mówię o tym, że absolutnie nie można wysyłać broni na Ukrainę. Pamiętam Pawła Kukiza, który śpiewał pod adresem ZHN-u niewybredne utwory. Dzisiaj w pewnych utworach na przykład swoich deklaruje się jako katolik, a jeszcze niedawno...
Prosił o modlitwę w intencji ojca.
Tak, a jeszcze niedawno słyszałem, że nie jest katolikiem, jest osobą po prostu wierzącą w bliżej nieokreślonego Boga, jak zrozumiałem. Także ja kompletnie nie wiem, kim jest Paweł Kukiz i bardzo bym chciał się tego dowiedzieć.
Tak, tak. To myślę, że wszyscy zastanawiają się nad tym pytaniem. Ja wczoraj wieczorem sobie przeczytałem taką ciekawą analizę na takim portalu racjonalista.pl, który autor tej analizy wysnuł taką tezę, że ruch Kukiza trochę przypomina ruch pierwszej Solidarności z lat 80. To znaczy jest to też taki szeroki elektorat, od prawa do lewa, od skrajnie lewa do skrajnie prawa. Nawet ludzi, którzy mają bardzo różne poglądy na świat, na rzeczywistość, na gospodarkę, różne światopoglądy, a sam Kukiz trochę przypomina Wałęsę, to znaczy jest takim trochę ignorantem, jeśli chodzi o sprawy gospodarki, polityki, nie za bardzo to wszystko rozumie, tak? Więc sam chyba nie rozumie, o co chodzi w tych Jowach, mam wrażenie. Ale poprzez pewne emocje, poprzez pewien symbolikę, poprzez pewną gestę potrafi wzbudzić pewne emocje w społeczeństwie i pociągnąć za sobą tłumy. Jest jakimś trybunem, ale który, jeśli go spytać o szczegóły, tak, nie rozumiem trochę, co on na tej debacie miałby mówić, oprócz Jowów i takiego...
Ale on nie by, on by prowadził tę debatę.
On
by
musiał mówić.
Poprzedni musieliby się prezentować, ale... Co oprócz tych Jowów tam miałby, jakie kwestie w szczegółach poruszone, to nie wiem, bo on sam ich nie przedstawił. Ja nie wiem, jakie on ma poglądy tak naprawdę gospodarcze.
Mówi, przyjdźcie do moich ziomali tak i walczcie o nich.
Jest niespójny, ale potrafił rzeczywiście swoją charyzmą tutaj pociągnąć tłum. I ja mam też wątpliwości, czy on dotrwa do wyborów parlamentarnych. W sensie na pewno elektorat będzie, tak? Tylko pytanie jest tak, bo gdzieś słyszałem w jakimś jednym wywiadzie, że on powiedział, że nie zamierza zakładać partii politycznej.
Ruch społeczny.
No tak, ale w wyborach startują partie polityczne, tak? Nie ruchy społeczne. Więc albo założy tą partię swoją, albo podepnie się pod jakąś inną partię, tak?
No to byłaby zagłada.
Czyli już wcześniej mu, prawda, ujawnił, że miał deal z Korwinem. Później po tej debacie, w której się panowie pokłócili publicznie, to mówił coś o ruchu narodowym, że mu się podoba. Więc ja nie wiem teraz, co on zrobi, tak? To jest pytanie i myślę, że on sam nie wie i jest w bardzo takiej dużej zagwozdce w tej chwili, bo on jest zaskoczony tym poparciem, również podejrzewam. Nie wie, co zrobić i zobaczymy, no.
No to zagospodarował 20% elektoratu. Przyznam, przy niskiej frekwencji. Że tych niezadowolonych.
No ale chodzi mi o to, są naprawdę ci... na trwale zagospodarował, czy tylko po prostu
myślę,
no,
że to
tak
może
się trafiło.
Być zjawisko trwalsze. Tu Maciek postawia pytanie, czy to dotrwa do jesieni. Wcześniej powiedziałem, że moim zdaniem tak. I będzie to zjawisko, które czy przybierze formę partii politycznych, czy też będzie na listach innych ugrupowań. Być może będzie jakaś lista koalicyjna. Czas pokaże. To też będzie zależało od wyniku wyborów prezydenckich. Pamiętajmy, że 24 maja idziemy ponownie do urn i wcale nie jest pewne, że faworyzowany przez większość, zdecydowaną większość mediów obecnie urzędujący prezydenta wybory wygra. Tutaj tydzień temu, poniedziałek stawiałem, parę dni temu stawiałem taką tezę, że będzie niewielka różnica. No wskazywałem wówczas na pana Komorowskiego, bo też myląc to, co Polacy mają, jak on nazywa to, zaufanie do urzędu z poparciem wyborczym. Bo tu się chyba rozminęły te kwestie i w to uwierzył pewnie sztab pana Komorowskiego. Zresztą dzisiaj już widzę, że wewnątrz sztabu jest pęknięcie. Pan Tyszkiewicz mówi, że się prezydent zdenerwował. Ten już ramionami, że był bardzo spokojny i skądże znowu. Więc tutaj muszą panowie też ustalić, co tam się naprawdę w tej szatni stało po wyborach.
Musimy skrót wiadomości za chwilę i po skrócie wrócimy, ale myślę, że po skrócie też warto spojrzeć na to, jak to ogromne poparcie ludowców wczorajsze oraz Aleksandra Kwaśniewskiego wpłynie na poprawę notowań obecnego prezydenta. Tomasz Olszewski, witam po przerwie. Wraz ze mną Jan Chlebowicz, Artur Górski, Maciej Sandecki. Nasi słuchacze cały czas piszą, ale bardzo ważna informacja drogowa. Zepsuty tir na obwodnicy przed zjazdem na Dąbrowę w stronę Gdańska. Co tutaj mamy? Pisze ktoś z państwa tak. Dla mnie pan Paweł Kukiz to taki chuligan polityczny, taki leper dziś. Dziwię się, że pan Kukiz, którego uważałem za inteligentnego człowieka, poza Jowami nie potrafi nic powiedzieć, co by chciał zmienić, tylko słyszę, że władza jest zła. Takie hasła były używane w poprzednim ustroju. Ale właśnie mi się wydaje, że to niewłaściwe odebranie, co Pawłowi Kukizowi przyniosło tych 20% poparcia, jest przyczyną tego wystąpienia prezydenta Komorowskiego w poniedziałkowy poranek.
Tak, tylko właśnie wydaje mi się, że to jest duży błąd i sztabu, i samego urzędującego prezydenta, bo wydaje mi się, że Bronisław Komorowski powinien raczej skupić się na swoim elektoracie, dlatego że zobaczmy na frekwencję. 48%.
Niespełna 49%.
Tak. I tutaj jest moim zdaniem jeszcze spory potencjał. Gdybym ja był w sztabie Bronisława Komorowskiego, raczej bym się zastanawiał...
Nie podpowiadaj.
Okay. Co zrobić, żeby ci, którzy wcześniej, w poprzednich wyborach głosowali na prezydenta, czy w ogóle na Platformę Obywatelską, a teraz nie zagłosowali, poszli na te wybory i oddali głos. A to jest działanie zupełnie odwrotne. To znaczy te próby zwerbowania elektoratu Kukiza może zadziałać odwrotnie, to znaczy z jednej strony jeszcze bardziej przez to, że to jest tak żenujące i w tak nachalny sposób prowadzone, zniechęcić ten elektorat, a jednocześnie zniechęcić twardy elektorat Bronisława Komorowskiego, który mógłby zagłosować, a nie zagłosuje, bo na przykład nie podoba im się zupełnie idea Jowów. No i to jest moim zdaniem duży błąd.
Ale teraz potężne wsparcie będzie, tak? Bo tak, PSL ze swoim ponad 1% potężna siła. Lewica 2,35%.
No plus Palikot 1,3%.
Tak, to znaczy, no troszeczkę kpię, żartuję, ale to też nie ukrywam dlatego, że jeżeli zobaczyłem, że pomysł, mówi się o tym, że Bronisław Komorowski chce jakby przejąć część przynajmniej elektoratu Pawła Kukiza i udziela mu błogosławieństwa Aleksander Kwaśniewski, po czym natychmiast Kukiz mówi, no to pięknie, to się stary komuch ze starym Solidaruchem, prawda, okrągły stół, Magdalenka i tak dalej. No to po prostu ktoś nie rozumie w kierunku czego zmierza, więc ten sztab po prostu miota się od jednej ściany do drugiej ściany.
Ja przypomnę, że Komorowski kontestował porozumienie okrągłego stołu, był wówczas w służbach niepodległości i po flircie z panem Florianem Siwickim politycznym zaczął zmieniać swoje poglądy na temat i wojskowych służb wewnętrznych, późniejszego WSI, jak i naszej roli jako państwa quasi-suwerennego do 89 roku. Myślę, że to jest też powód tego, że tak otwarcie też w czasie kampanii bronił tejże wojskowej służby informacyjnej, czy też głosował przeciwko jej rozwiązaniu, wbrew własnemu klubowi politycznemu. Ale tak na serio zwróćmy uwagę, że my dzisiaj się też poruszamy w pewnych hasłach. Najpierw były dyskusje in vitro, to odmieniane, in vitro jesteś za, przeciw. Dzisiaj mówimy o Jowach, ale to są tylko fragmenty, to są pewne elementy. Ja cały czas myślę, że Kukiz jednak jest na tyle inteligentny i ma wokół siebie ludzi, mam nadzieję, że nie tylko jakiś takich, którzy się przyklejają do płynącego okrętu, jak mówi znany przysłowie.
Oj, przyklei się pewnie dużo z tych, co się środku Palikocie.
Myślą już o programie, o spójnym programie, który da nam odpowiedź, do jakiego momentu, do czego ten ruch ma zmierzać. Na razie on konsoliduje tych niezadowolonych, którzy tu mają dosyć, tak jak już mówiliśmy wcześniej, zatęchłej czy zabetonowanej sceny politycznej. Nie powiedzieliśmy jeszcze o Andrzeju Dudzie. To jest ciekawe, jak on teraz będzie prowadził swoją kampanię. Wszedł w tłum pielęgniarek, przyjęty bardzo, może tak gorąco, ale
niejednoznacznie,
tak. Zresztą to panie, które słusznie walczą o swoją godziwą płacę, bo wystarczy, że wyjadą za granicę zachodnią, już mają 4 razy więcej, także tutaj musimy dbać, żeby nas miał kto...
No ale to w wielu zawodach tak jest, że wystarczy wyjechać za granicę, żeby mieć 4 razy więcej.
Właśnie w wielu zawodach tak jest, po 25 latach transformacji mamy sytuację kolosalnego zadłużenia państwa, słabości militarnej tego kraju, mamy 70 tysięcy żołnierzy, tutaj nagle zgoda i bezpieczeństwo. Coś pan robi, panie prezydencie, przez 5 lat.
Gospodarka dalej, w Europie.
Ale Tomku, dalej w Żaganiu, nasze zagony pancerne stoją w Żaganiu, Żagań to jest zachodnia granica, to jest Lubuskie, co się dzieje w Hrubieszowie, mamy słabą wschodnią flankę, szpicy tu żadnej nie ma. Nam nie zależało na tej tarczy antyrakietowej, w Obamie było w to graj. Zresztą Komorowski mało co wojny światowej nie wywołał, kiedy obraził żonę, czy Michelle Obamy, sugerując jej niewierność. Także nie wypuszczajmy pana Komorowskiego poza granicę kraju, bo na rozrabia pojechał do Kijowa, złożył jakieś obietnice Ukraińcom, a ci za 2 godziny później ludobójców z UPA fetowali. No,
ja myślę, że wbrew pozorom to, co mówi Artur Górski, może działać na korzyść prezydenta Komorowskiego i jego elektoratu. No jak już tak jadą, po prostu trzeba temu człowiekowi, nie można dopuścić do tego, żeby ktoś tak niesprawiedliwie oceniał urzędującego prezydenta, co on takiego złego zrobił przez 5 lat.
Jeden plus pana prezydenta. Wymieńmy. Co zrobił?
Ustawę o dużej rodzinie.
A to jest Kosiniak-Kamysz. Jego projekt ministra pracy i polityki społecznej. On był inicjatorem właściwie, tak mi się przynajmniej...
Ja bym nie przeceniał roli prezydenta. Wiemy doskonale, jaką on ma funkcję w państwie, głównie taką reprezentacyjną. To nie jest organ, który ma produkować jakieś ilości ustaw.
Ale w poniedziałkowy poranek się okazało, że może.
Oczywiście, że może.
ale nie może być notariuszem, Maćku, nie może być notariuszem rządu. On ma być prezydentem Polaków, naród go wybiera po
dokładnie,
to, żeby prezydentem.
Dokładnie, więc trochę popatrzmy, jaką on ma rolę do spełnienia. Ale co ja chciałem powiedzieć coś innego, że rzeczywiście ta kampania przebiegała pod takimi hasłami tematów kompletnie zastępczych, tak? In vitro to jest temat dla wielu osób ważny z pewnością, tak, ale ja uważam, że dość niszowy taki, a tak? Ważny, ale niszowy. Podobnie jowy to jest kompletny odjazd dla mnie, tak?
Jaka to jest ordynacja? Która? Australijska? Brytyjska?
Nie, no jowy to jest brytyjska.
Ale są różne
moduły. No ale te australijska to już właściwie nie są jowy, to już jest taki system STV bardziej, czyli preferencyjne wybieranie kandydatów. I nad tym można było się zastanowić, bo to jest bardzo ciekawy system wyborczy.
Pole do dyskusji.
Natomiast jowy są tragicznym systemem wyborczym, który...
A dlaczego nie chcą tego dwie główne partie, które gdyby te jowy zadziałały, to prawdopodobnie
nie
pozbyły się
właśnie Poniesław Komorowski bardzo chce, tak? Wystąpił z inicjatywą.
Zawsze był zwolennikiem jowu, przecież Tomku.
I przekonuje do tego, tak? I to nie jest przypadek, bo gdyby jowy obowiązywały w wyborach do Sejmu w Polsce, to prawdopodobnie Platforma Obywatelska wygrywałaby w cuglach każde wybory.
Tego nie bądźmy pewni.
W Senacie mamy 60% Platformy.
Prosta arytmetyka, prosta arytmetyka, w ilu gminach w Polsce wygrywa Platforma, w ilu PiS, tak? Znaczy, większość jest dla Platformy.
To wyraźnie widać pęknięcie między kongresówką a ziemiami odzyskanymi.
Jowy zabetonowałyby scenę polityczną w sposób
Ale słuchajcie, dlaczego my o tym rozmawiamy?
Więc to nie jest żaden wytryk do tutaj... Tomku, rozwalenia systemu, tylko wręcz przeciwnie. To jest system, który ten system zabetonuje. No i to jest trochę niezrozumienie. No ale dobrze, ja rozumiem, że Paweł Kukiz zastosował taki wytrych w tych wyborach po to, żeby mieć takie narzędzie.
Ale też pokazał konsekwencje, prawda? On od początku mówił o tych jowach, no to musi mówić o tych jowach, tak, bo będzie też niewiarygodnie, jeżeli nagle powie o czymś zupełnie innym.
Ja nie wiem, czy on będzie dalej o tych jowach mówił. Czy ktoś mu...
On już sam mówi, że w zasadzie te jowy nie są najważniejsze.
Ja mam wrażenie, że już temat cichnie, że on już trochę spuścił z tonu po tym, jak mu Korwin to wypomniał na wizji.
Też zrozumiał, że jednak założenie partii nie będzie takim spacerkiem po prostu, jak pójście do swoich fanów na koncercie, tylko to będzie poważna, ciężka praca. Ale... Wprowadzenie tych ludzi do Sejmu też będzie poważną, ciężką pracą, a za chwilę, jak za te 4 lata, bo przecież nie w tych wyborach byłyby jowe, tylko w następnych, no i wcześniej, się może okazać, że zrobił sobie po to, żeby go nie było.
Jedną kwestię tutaj semantyczną. My rozmawiamy o jowach, o in vitro, bo łatwiej jest rozmawiać o jowach, o in vitro, niż na przykład o gospodarce, o polityce społecznej.
Nie, bo łatwiej jest przypomnieć, że kandydat dwóch lat więzienia dla lekarza za in vitro.
O tym, że nawet wczorajowa konferencja dotycząca dzieci w świetlicach. No dramatyczne raporty. To są ankiety nauczycieli, często niestety anonimowe, o dziwo, bo się boją podać, z jakiej szkoły są. To jest punkt dojścia pod rządami Platformy Obywatelskiej.
Zastraszeni nauczyciele przerażeni chodzą pod dywanami.
Lęk o miejsce pracy. Karty nauczyciela ma być likwidowana, czyli kodeks pracy dla nauczyciela, który nie jest żadnym wymysłem z okresu stanu wojennego, co to obecna minister, która uczy nauczycieli, że skoro 15 miliardów nie zauważyli, to 3 miliardów też nie zauważą. Wychodzi do tłumu protestujących nauczycieli i uczy ich matematyki kobieta, która w jednej garsonce przeszła przez 4 partie polityczne. No, moi drodzy, no, o tym trzeba rozmawiać. O polityce społecznej, o przyszłości, o demografii.
Ale nie o garsonkach w takim razie. Chyba, że o garsonkach.
To się... W 100% zgadzam z Arturem, że po prostu no, ja mam nadzieję, że przez te 2 tygodnie do agendy tutaj wyborczej wpadną te tematy naprawdę istotne. I to stara się moim zdaniem robić właśnie Duda, tak? Nie jowy, tylko pielęgniarki, tak? Mhm. Służba zdrowia, emigracja. Nie mamy pielęgniarek. Mamy najmniej pielęgniarek na 1000 mieszkańców w Europie.
Średnie lekarzy po 50 roku.
I właśnie mam nadzieję, że te tematy wyjdą podczas debaty lub debat, które w moim przekonaniu będą kluczowe dla wyniku wyborów. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć, tutaj chyba jeden ze słuchaczy podniósł wątpliwość inteligencję Pawła Kukiza. Mi się wydaje, że co do tego nie powinniśmy mieć raczej wątpliwości. Paweł Kukiz, mam wrażenie, doskonale wyczuwa nastroje społeczne i to, jak on się teraz zachowuje...
emocjonalna, ogromna.
Tak, to, jak on się teraz zachowuje, wydaje mi się, jest bardzo, bardzo konsekwentne, bo tutaj padło hasło, że ten temat już powoli wygasza i rzeczywiście zwróćmy też uwagę na to, w jaki sposób on wypowiada się o kandydatach. Oczywiście nie popiera żadnego z nich. Ciągle podkreśla to, że to ja nie będę dysponentem waszych głosów, to wy każdy z was jest, ma wolność w wyborze. Jakby wiedząc o tym, że jego wyborcy głównie opierają się i jakby kusi ich ta antysystemowość Kukiza i na tym przesłaniu się opiera. A co do przyszłości, mi się wydaje, że stworzy na pewno ruch, który być może przekształci się w partię i jeszcze może naprawdę sporo namieszać. Jeszcze tylko jedno słowo, bo od tego wyszliśmy, czyli od tego aliansu z Aleksandrem Kwaśniewskim. No, nie sądzę, żeby człowiek, były prezydent skompromitowany kolejnymi chorobami filipińskimi, który w ostatnich latach był raczej gwoździem do trumny przy kolejnych projektach politycznych, mógł w jakikolwiek sposób pomóc Bronisławowi Komorowskiemu, raczej będzie osłabieniem.
To na kogo zagłosuje wyborca lewicowy tak zwany? No, przecież on...
Na PiS, program socjalny.
Wyborca lewicowy powinien głosować na Prawo i Sprawiedliwość, nie partię centroprawicową.
Tu jest jakaś audycja agitacyjna.
Nie, nie jest, właśnie nie jest. Mówimy ale nie o dwóch kandydatach. Właśnie nie. Prawo i Sprawiedliwość ma swoje wady. Jest to partia wodzowska. To jest.
Gdzie jest pan Macierewicz?
I właśnie, schowany może niedługo wyjdzie z tej łazienki, w którego zamknięto.
Gdzie jest pan Kamiński?
Tak sprytnie zadałeś to pytanie, ale na kogo bardzo... powinien. Ale ja bardziej odpowiedziałem tak, staram się obiektywnie.
Jeśli chodzi o wrażliwość społeczną.
Właśnie, tak? Bo w programie no, PiS to jest partia socjalna, no więc każdy wyborca lewicy powinien bardziej głosować na partię socjalną niż
co do Kukiza i
liberalną z programu.
Ale to też jest partią bardzo zależną od kościoła i tutaj wyborca lewicy już może być niekoniecznie aż tak
przekonany. No jasne, oczywiście.
Tam są też antyklerykowie w tej partii, ale się nie ujawniają zbyt ostentacyjnie. Co do tej pogardy, z jaką politycy Platformy Obywatelskiej odnosili się do elektoratu, też Pawła Kukiza. Przypomnę Stefana Niesiołowskiego, który już chyba wie, kim jest Paweł Kukiz. Wie, że nie jest to byle kto, który ma 1% i wie, co to są leopardy, a nie leonardy. Bo przypomnę, że pan Niesiołowski jest szefem Komisji Obrony Narodowej i nawet
nie kandyduje,
jak się czołg
nazywa. Nie kandyduje, ale jest nie prowadzi kampanii.
Z głównych tu, nazwijmy to, propagandowych, używający języka, którego nie powstydził się Janusz Palikot, znany ze swej ekspresji.
To jest błąd tutaj sztabowców Platformy Obywatelskiej, że o ile PiS właśnie tych pochował. Te potwory, że tak powiem, w szafie i oni nie pokazuje w kampanii, nawet prezes Kaczyński milczy, kompletnie nie wypowiada się, jest tylko kandydat Duda, o tyle właśnie w Platformie Obywatelskiej różni politycy.
Bliżej mikrofonu, Maćku, jeśli mógłbym prosić.
Ci politycy różni, którzy tacy no nie podobają się elektoratowi Pawła Kukiza, są obecni, wypowiadają się i szkodzą, moim zdaniem, swojemu własnemu kandydatowi. Jak również niektóre media też.
No więc myślę, to też jest... Tutaj Paweł Kukiz bardzo ostro zaatakował niektóre media, te, których nienawidzi.
O glanach Pawła Kukiza. Ja przypomnę, że mówi to facet, który chodził w mokasynach i białych skarpetkach, a teraz podziwia człowieka, który ma sikor złoty na swoich witach, czyli pana Kamińskiego. No, co do tego, że chodził w glanach? To niech Komorowski łoży glany, wyjdzie w mundurze polowym, w czymkolwiek innym i
ale Kukiz ma jeszcze jedną zaletę, no, której nie ma żaden ze wspomnianych kandydatów. No, to są lata pracy na estradzie, na scenie, gdzie trzeba czasami błyskawicznie reagować, bo mamy w tłumie coś takiego, nagle jakiegoś pijanego gościa, którym grubym słowem rzuci pod adresem na przykład prowadzącego koncert albo lidera zespołu. I teraz trzeba zareagować błyskawicznie, ale tak, jesteśmy na obcym terytorium. Nie wiemy, czy za tym panem nie stoją jego koledzy, którzy za chwilę przyjdą i nam rozwalą koncert, prawda? Albo nas popędzą, więc musimy go spacyfikować w sposób inteligentny, błyskawiczny, tak, żeby nie stracić poparcia tłumu.
Mówi to sobie sceny. Jeszcze jedno zdanie. Nie lekceważmy ludzi sceny. Ronald Reagan, kiedy startował w wyborach, pamiętałem wszyscy, no jakiś tam cowboy, jakiś tam aktor. Okazał się jednym z najwybitniejszych prezydentów po II wojnie światowej, a może nawet w XX wieku, bo Franklin Delano Roosevelt był niestety niemrawym, zdominowanym przez Stalina osobnikiem i tyle, nie żadnym prezydentem godnym tego państwa.
Ja jednak bym nie do końca tutaj się zgodził, bo rzeczywiście no, Paweł Kukiz niewątpliwie ma charyzmę, niewątpliwie przy swoich wyborcach potrafi mówić, ale kiedy na przykład już spotykał się w studiu z dziennikarzami albo podczas debaty w telewizji, nie wypadał wcale tak dobrze. Dukał coś pod nosem, nie był merytoryczny.
Wada i zaleta, moim zdaniem. Wada i zaleta, bo to jak on
gładko i na każdy
na scenie,
temat wypowie się tak, Aleksander Kwaśniewski, to wiemy.
to on pobudza tłum.
Tak? No tak, jest tak, oczywiście, tu się zgadzamy.
Taką postacią, no nie wiem, można nawet porównywać, ale, tak w historii takich różnych mówców którzy potrafili gestami i mimiką i natężeniem głosu.
Ale przecież body language to jest 80% komunikacji. Tak, teraz sobie wyobraziłem dwóch panów, którzy spotkają się w studiu telewizyjnym.
Zauważmy, że Paweł Kukiz, jak się stoi na scenie, to on krzyczy, gestykuluje.
Cest jest autentyczny.
Tak, jest autentyczny. Tak, w porównaniu do tych wszystkich takich polityków, którzy stoją z ułożonymi ładnie rączkami, w ładnych garniturach i mówią piękną, elokwentną polszczyzną.
Dość nieprawidłowości w naszym kraju.
Ważne, co
dość mówią. Korupcji, ale dość...
Ważne też, co mówią, bo ja naprawdę z przerażeniem konstatowałem, kiedy wyszedł urzędujący jeszcze prezydent i mówił o decyzji o wyjściu Polski z NATO. Choćby to, kiedy popełnił, nie mówię, że gafy językowe, ale rzeczywiście, kiedy wczoraj pan Robert Tyszkiewicz, zdolny poseł z Białegostoku, mówił, że teraz będzie mówił bez kartki, no to też trochę obawiam, co powie.
Ale wydaje mi się, że jeśli chodzi na przykład o Andrzeja Dudę, on całkiem nieźle sobie radzi z wystąpieniami. To na przykład widzieliśmy podczas tej nocy wyborczej, kiedy ogłoszono wyniki pierwszej tury. To było dość takie emocjonalne z jednej strony, a z drugiej strony odpowiednio stonowane wystąpienie, gdzie widać było te emocje, a jednocześnie nie zabłądził w jakieś tam dziwne sformułowania, albo no, było to wszystko bardzo przemyślane. I tutaj chciałem zwrócić uwagę, bo o tym mało mówimy, czyli o samym Andrzeju Dudzie i o jego sztabie, no bo wydaje mi się, że ten sztab dokonał rzeczy niesłychanej, czyli ja jeszcze pamiętam, jak kilka miesięcy w tym studio, kiedy ogłoszono, że to Andrzej Duda będzie kandydatem PiS-u, tutaj komentator mówili, no nie, nie, to jakaś pomyłka, on nie przekroczy 15% i będzie się mylił z szefem
Solidarności. Bo mi się wydaje, że to nie, ale te jego procenty wskazują na to, że ale było niska frekwencja. To jest dalej żelazny elektorat PiSu.
Ale wtedy nie mówiono w ogóle o elektoracie PiSu. Wtedy mówiono, że Andrzej Duda osiągnie 15%. Tymczasem, dokładnie, a tymczasem okazało się, że da się z takiej osoby stworzyć kogoś, kto wygrywa pierwszą turę wyborów i to jest, uważam, kolosalna praca i rzeczywiście Tomku, masz rację, bo teraz trzeba się zastanowić, co zrobić, żeby wyjść ponad ten elektorat pisowski, ten twardy elektorat pisowski. Jak zachęcić kolejne osoby? To jest bardzo ważne dla tego sztabu.
Odpowiedź wydaje się dość prosta. Wygrać debatę.
No, to już wcześniej mówiłem, że debata przesądzi o wyniku wyborów.
Tak, bardziej może niż to przeciąganie tej liny, na której końcu są głosujący na Pawła Kukiza. Zresztą jestem przekonany, że większość, zobaczymy, czy się nie mylę, ale jestem przekonany, że większość zwolenników, tych, którzy zechciało oddać głos na Pawła Kukiza, do wyborów pójdzie i zagłosuje na kontrkandydata urzędującego prezydenta.
A jestem przekonany akurat odmiennie, zobaczymy, że większość tych, którzy głosowali na Pawła Kukiza, do wyborów w ogóle nie pójdzie.
Od frekwencji na województwach lubuskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim. Jeśli ta frekwencja będzie nadal niska, to nie zrównoważy wzrostu poparcia dla Andrzeja Dudy ze strony właśnie zwolenników.
Radio Gdańsk równa się Komitet Wyborczy Andrzeja Dudy. Gratulacje. Widzicie, panowie, coście zrobili?
Doprawdy, nie, no proszę.
Ja bym wziął na stare lata takich rzeczy.
Ja bym zabronił Radio Gdańsk, którego gościem jestem, nie jest żadnym komitetem wyborczym i szanowny radio słuchaczu, słuchaj się dobrze, dokładnie, to co płynie z fal radia, nie tylko Radia Gdańsk, z gazet, z głównego, tak zwanego mainstreamu medialnego i zobaczysz, gdzie są te komitety wyborcze, gdzie one siedzą i za jakie pieniądze.
A propos tak? Właśnie tego, co powiedział Artur. Pomyślałem, że bo mówicie tak, Janek wierzy w to, że debata zadecyduje, Artur też sekunduje temu. Ja myślę sobie tak, że oprócz debaty będą jeszcze komentarze po debatach, które będą dużo dłużej trwały niż sama debata. I teraz tak, będą media, w których to będzie na takiej zasadzie jak w Związku Radzieckim. Jeżeli wygrywał Amerykanin, a zawodnik radziecki przybiegał drugi, to było mowa, że zawodnik radziecki został wicemistrzem, a zawodnik amerykański zajął przedostatnie miejsce, prawda? I no, tutaj jeszcze bardzo wiele zależy od tego, co dalej się będzie działo z tymi owocami debaty. Potem będzie druga debata jeszcze we czwartek przedwyborczy. Debata w Toruniu u ojca Rydzyka prawdopodobnie się nie odbędzie, bo tutaj też nie sądzę, żeby... No, zobaczymy zresztą, pożyjemy, zobaczymy.
Tak, ale to, jeśli chodzi o debatę, to może zdecydować jedno słowo, jedno zdanie, jeden gest, jeden dobry, udany bon mot, który rzeczywiście może przesądzić o wyniku wyborów.
Mistrzem bon motów jest Leszek Miller i widzisz, jak kończy, okazało się tym razem, że prawdziwy mężczyzna nigdy nie kończy i już ma nowy cytat z piosenki, bo mówi, kto jeśli nie my?
Tak, także te 2% nie można... pani Magdaleny, życie katastrofa i nie wiem, co skusiło w ogóle Leszka Millera, żeby nie startować po pierwsze w wyborach, nie wystawić choćby pani Łybackiej, czy też nie przekonać
jego
Cimoszewicza?
Jego skusiło moim zdaniem to, żeby zaistnieć na jednym z najpiękniejszych memów ostatnich lat, czyli kiedy twarz Leszka Millera z pod włosów pani Ogórek i jej halki się wyłania. Dziękuję panom bardzo. Artur Górski, magazyn Solidarność Gazeta Gdańska, Jan Chlebowicz, gość niedzielny, Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto.
Dziękuję bardzo. Te komitety wyborcze są w innych mediach.